Setki klientów, spraw, tysiące zmieniających się ciągle przepisów, tony dokumentów. Czy można żyć w legalu, a bardziej swojsko w legalu i nie zwariować? To pytanie zadaliśmy ekspertom i prawnikom małych i tych globalnych firm działających w Polsce. W tym podcaście podpowiemy Państwu, jak efektywnie skorzystać z nowej technologii prawniczej, jak skorzystać z digitalizacji i sztucznej inteligencji, czyli po prostu jak stary porządek zamienić na koncept New Law i radykalnie odciążyć procesy w Państwa firmach. Z gośćmi rozmawia Karolina Chytrek-Prosiecka, dziennikarka ekonomiczna, prawniczka z wykształcenia. To jeden z tych zawodów, który w ostatnich latach przeszedł chyba największą rewolucję i nie boję się użyć tego słowa, czyli zawód prawnika, a właściwie prawniczki, ale to nie jest tylko rewolucja płci, to jest też rewolucja technologiczna, czyli rewolucja w szerokim tego słowa znaczeniu. Spotykamy się dzisiaj w damskim gronie prawniczym, w większości praktykującym, w mniejszości niepraktykującym. Agnieszka Dzięgielewska-Jończyk, General Counsel Nordea, Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw. Witaj, Agnieszko.
Dzień dobry.
Aleksandra Bańkowska, partner PWC Polska, adwokat PWC Legal Żeleźnicki, spółka komandytowa, obszar głównie bankowości.
Zgadza się.
Witaj, Olu. Drogie panie, bardzo dziękuję, że przyjęłyście zaproszenie do tej rozmowy, bo ona nie jest łatwa, bo musimy różne wątki tutaj pogodzić, ale zacznę od tradycyjnego pytania. Jak żyć w legalu i nie zwariować, i jeszcze na dodatek w legalu technologicznym? Agnieszka.
To jest świetne pytanie. W dzisiejszych czasach, kiedy mamy naprawdę dużo zmian i my wszyscy żyjemy w tym świecie tak zwanym VUCA, musimy nie tylko nadążać za zmianami, ale również adaptować się od strony takiej, powiedziałabym, inteligencji emocjonalnej, bo mamy nowe pokolenie prawników
i prawniczek.
Tak, no osób zupełnie innych niż my. I tak zwane pokolenie Z. Mamy zupełnie inne obszary zainteresowań, jeśli chodzi o pracę i o regulacje, czyli ESG, co oznacza, że musimy zwracać uwagę na różnorodność, musimy zwracać uwagę na środowisko, na governance w organizacjach, czyli nie tylko postęp prawa, ale również to całe otoczenie wokół prawników się zmienia. W związku z tym prawnik w dzisiejszych czasach i prawniczka mają za zadanie nie tylko nadążać, co było przez lata, że trzeba było zawsze się dokształcać, przecież to prawo się zawsze zmieniało, ale jeszcze bardziej szersze i holistyczne spojrzenie na otaczający świat, żeby doradzać po prostu w punkt.
A no właśnie, bo my mówimy o tym zmieniającym się świecie w zakresie społeczeństwa, ale technologii też, dochodzi do tego jeszcze wymiar etyczny, sztuczna inteligencja, o której też będziemy zaraz rozmawiać. To jest naprawdę bardzo wymagający okres dla rewolucji zawodowej. Ola, jak żyć w legalu i nie zwariować?
Tak jak Agnieszka wspomniała, mierzymy się z nowymi wyzwaniami i w związku z tym taki tradycyjny model świadczenia usług prawnych na te nowe wyzwania coraz większe nie do końca odpowiada. Więc wydaje mi się, że powinniśmy patrzeć na to, jak zmienić sposób świadczenia usług prawnych. Czy mówimy o wewnętrznym dziale prawnym, czy o kancelariach, żeby sprostać temu, przed czym stoją nasi klienci, czyli wzrastającej liczbie regulacji, bardzo nowych, presji cenowej, którą zarówno mają nasi klienci, jak i działy wewnętrzne prawne mają wobec wzrastającej liczby pracy, a z drugiej strony malejącej liczby etatów. Jeżeli zastosujemy nowe modele świadczenia usług prawnych, to jesteśmy w stanie sensownie na te wyzwania odpowiedzieć. I co mam na myśli przez...
Bo to jest to new law, Ola, o którym mówisz, tak? To jest takie nowe pojęcie. Może jeżeli słuchają nas młodzi prawnicy, adepci sztuki, to jak byś im prosty sposób wytłumaczyła, z czym oni się zderzą, wychodząc z tych uniwersyteckich murów?
Co to oczywiście będzie zależeć od tego, gdzie znajdą miejsce dla siebie. Ty też jesteś po prawie. Tutaj jest duża gama możliwości.
Już wtedy internet nie każdy jeszcze miał, jak kończyłam prawo.
Prawo, więc to bardzo zależy, co sobie wybiorą. Ale jeżeli będą właśnie starali się odpowiedzieć na wyzwania, na nowe wyzwania właśnie w tym nowym modelu świadczenia usług prawnych i zainteresuje ich obszar New Law, czyli szerokiego użycia technologii, w świadczeniu usług prawnych plus alternatywnych modeli, czyli na przykład używania Legal Center of Excellence czy Delivery Center.
Co to są za trudne słowa?
Ola? Tak, ja wiem, jest ich dużo, przepraszam, trochę żargonu takiego służbowego, ale zaraz wytłumaczę, co to jest New Law. Jak mówimy o New Law, to mówimy o tym, że mamy ekspertów od tych głównych dziedzin prawa, czyli M&A,
czyli fuzje
bankowość, tak, fuzje i przejęcia, czy bankowość, czy na przykład prawo pracy. Do tego mamy grupę paraligali, czyli młodych adeptów prawa, którzy jeszcze nie mają ogromnego doświadczenia w danej dziedzinie, ale mają bardzo dobre podstawy doświadczenia usług prawnych i mamy dużą grupę tych osób plus nowe technologie, czyli na przykład programy służące automatyzacji usług prawnych, czyli programy ułatwiające przegląd dużej liczby dokumentów, wyszukiwania klauzul w tej dużej liczbie dokumentów jednakowych na przykład, czy tam podobnych. I to sprawia, że zamiast osób bardzo doświadczonych, które będą przeglądać każdą z umów i zajmie to mnóstwo czasu, będzie kosztować mnóstwo pieniędzy, mamy na tą dużą liczbę umów przegląd automatyczny zastosowany. Następnie młodzi adepci prawa patrzą, co ta technologia nam wypluła, a te trudniejsze elementy są eskalowane do bardzo doświadczonych prawników. I w ten sposób jesteśmy w stanie odpowiedzieć właśnie na zwiększające się zapotrzebowanie, na dużą liczbę dokumentów, wielkie transakcje, międzynarodowe transakcje, gdzie mamy kilkadziesiąt jurysdykcji. Wykonywanie tego w takim starym modelu jest coraz trudniejsze i bardzo drogie. Nie wszyscy są w stanie tyle pieniędzy zapłacić za usługi prawne w tej chwili.
Czyli to jest też efektywność kosztowa. Agnieszko, bo ty też z bliska wewnątrz organizacji, prawda, obserwujesz te automatyzacje. Jak to zwiększa efektywność pracy twojego zespołu? Bo o kosztowej Ola już wspomniała.
Ogromnie zwiększa. Nowe technologie pozwalają nam, prawnikom wewnętrznym, którzy... My jesteśmy generalistami. To jest trochę inaczej niż w kancelariach, gdzie jest tą ścisłe specjalizacje.
Czyli mówiąc w uproszczeniu, zajmujecie się wszystkim.
Tak, zajmujemy się wszystkim, bo w każdym aspekcie życia gospodarczego, w każdym aspekcie życia organizacji jest jakiś element prawny. I my musimy je wszystkie zaadresować. Więc to jest bardzo praca właśnie głównie z klientem wewnętrznym, polega na znajomości bardzo dobrej organizacji i biznesu, w którym jesteśmy. Jesteśmy takim doradcą czasami biznesowym. Pozwalamy, nasze porady pozwalają podjąć decyzje strategiczne, doradzamy. Wielu moich kolegów jest w zarządach.
Czyli to nie jest tylko tak, że ta nowa technologia pozwala wam zarządzać, mówiąc w dużym uproszczeniu, ustawą, umową, kodeksem, tylko macie bardzo szerokie spektrum dzięki temu świadczeniu usług.
Absolutnie. W tej chwili na przykład w Nordea mamy narzędzie, nazywamy je Ask Legal, które automatycznie przekierowuje dane pytanie do odpowiedniego prawnika. Chodzi po prostu o to, żeby nie marnować czasu, tylko żeby odpowiedni ludzie zajmowali się tymi rzeczami, na których się znają.
Jaki jest procent błędu?
Procentu błędu właściwie nie śledzimy, prawda, bo to jest do każdego case'u, jak jest przypisany ten prawnik, to on zawsze może doprosić kolegę. Mm-hmm. W związku z tym to...
Więc ten czynnik ludzki jest cały czas istotny.
Czynnik ludzki jest bardzo istotny. W ogóle uważam, że czynnik ludzki, pomimo tak naprawdę popularyzacji nowych technologii, nigdy nie zginie. Że jednak te pogłoski, jakoby zawód prawnika, prawniczki miał wymrzeć wkrótce, uważam za mocno przesadzone.
Tak samo jest z dziennikarzami, słuchajcie.
Ja się zgadzam z tym, że na pewno zmieni to nasz zawód. Mhm. Jeszcze bardziej niż te technologie, których używamy w tej chwili. ale czynnik ludzki będzie potrzebny.
Ale to nie jest, Ola, tak, że... Bo kiedyś młody prawnik, przechodząc do kancelarii, zaczynał od zera i przechodził praktycznie całą tę drogę od tych dokumentów, przeglądania, segregowania, wkładania do tych segregatorów i tak dalej. Czy on nie zatraca dzisiaj tej podstawowego elementu wykształcenia praktycznego?
Wszyscy się nad tym zastanawiamy. Jak to będzie, skąd my weźmiemy tych doświadczonych prawników, tak? Bo rzeczywiście jest tak, że gro żmudnej pracy zostanie przejęte przez technologię. I w związku z tym te początki prawników po studiach będą inaczej wyglądać, niż wyglądały 20 lat temu, jak my zaczynałyśmy. Myślę, że nowych kompetencji będą musiały uczyć uniwersytety i to też trochę jest pytanie o to, jak szybko nastąpi ta zmiana, ewolucja na uniwersytetach, w wydziałach usług, w wydziałach prawa. Bo tam musi się coś zmienić, żebyśmy my mogli jako pracodawcy rozpoczynać pracę z prawnikiem przygotowanym do obsługiwania na przykład technologii.
Czyli on musi od razu wskoczyć na poziom wyżej. A dzisiaj jak zatrudniacie?
Na inny poziom. Ja myślę, że to nie jest tak, że na poziom wyżej. To będzie na inny poziom, tak? Bo czego innego będzie się oczekiwać od początkującego prawnika. Niekoniecznie wykonywania samemu dużego badania wiadomości zgromadzonych w internecie, w literaturze.
On będzie musiał wiedzieć po prostu, gdzie zajrzeć.
Musiał wiedzieć, jak zapytać sztuczną inteligencję o to, żeby dostać odpowiedź na to pytanie i przygotować materiał dla starszego prawnika.
A, no właśnie, jak dzisiaj zatrudniacie ludzi, to macie takie poczucie, bo to jest, tak jak mówiłaś, Agnieszka, na początku, to jest zupełnie nowe pokolenie. Czy ci ludzie mają już to myślenie wdrożone, niezależnie od tego, jak wygląda, jak bardzo konserwatywne jest nauczanie na uniwersytetach, czy nie?
Ja ostatnio rekrutowałam młodych prawników do swojego zespołu i muszę powiedzieć, że jestem zbudowana tym młodym pokoleniem prawników. Mówi się, że to są ludzie, którzy no, chcą pracować mało albo że cenią sobie głównie czas wolny. Z mojej obserwacji
wynika... Co też jest zaletą oczywiście.
Co jest oczywiście, to jest okej. Natomiast z moich obserwacji wynika, że to są również ludzie, którzy są doskonale zorganizowani, znaczy taki zorganizowani to raz, a rozeznani w tym świecie dzisiejszym. Że nawet bardziej, powiedziałabym, niż nasze pokolenie. Dlatego, bo oni doskonale wiedzą, znają nowinki technologiczne, mają takie szersze spojrzenie właśnie na świat, więc uczą się już troszeczkę innych rzeczy. I to jest już nie tylko to prawo, nie tylko to te sądy, ale też właśnie łapią takie smaczki z, powiedziałabym, z biznesu, z tych social skills, z komunikacji. To właśnie rośnie takie bardziej wszechstronne pokolenie, co ja uważam, że jest doskonałe.
I chyba praca zespołowa jest na dużo lepszym poziomie, prawda?
Otóż to.
Tak. Są dużo bardziej otwarci na właśnie na pracę zespołową, na szkolenia dotyczące umiejętności miękkich, o których wspomniałaś, i też na łączenie tematów prawnych z tematami technologicznymi. W ostatnim kwartale zatrudniliśmy pewnie z 15 nowych adeptów prawa do Legal Center of Excellence w Gdańsku, czyli do tego Centrum Kompetencji Prawnych w Gdańsku, i część z nich właśnie łączy kompetencje prawne i kompetencje technologiczne. Już kończąc uniwersytet, bo kończyła jakieś dodatkowe kursy albo dwa kierunki.
Niesamowite. Ale co to jest ta technologia prawnicza de facto? O czym my rozmawiamy? Bo z czata GPT to każdy z nas korzysta, prawda? W różnych formułach.
Ja może powiem, jeżeli chodzi o same wykształcenie, to nie mówimy o ludziach wykształconych typowo w technologii prawnej, tylko w ogóle z jakimś tam backgroundem technologicznym, tak szeroko pojętym. A jeżeli chodzi o samą technologię, tak zwany legal tech, którego my używamy do świadczenia usług prawnych, no to mamy dużo różnych narzędzi. I tak jak wspomniałam, są narzędzia, które służą do automatyzacji świadczenia tych naszych usług. Na przykład poprzez to, że mamy odpowiednie narzędzie, które wygeneruje nam 100 umów i poprzez odpowiednią listę danych, z których zaczerpnie, uzupełni je zamiast człowieka, który musiałby tą pracę wykonywać pewnie kilka dni. Ta skala jest znacznie większa. Tutaj to jest przykład na 100 umowach. Czy wygeneruje kilkadziesiąt uchwał różniących się odpowiednimi danymi, ale opartych na tym samym wzorze, tak? I to jest bardzo, to są bardzo proste narzędzia, które jednak znacząco ograniczają żmudną pracę powtarzania na jednym wzorze kolejnych uchwał, tak? To jest...
Czyli automatyzacja.
Czyli automatyzacja. Przeglądy dużej liczby umów, o nich też wspomniałam, jest mnóstwo różnych narzędzi. Kirae, Brevia, Luminance, Relativity, to są takie podstawowe, którymi się posługujemy. W naszym zawodzie prawniczym myślę, że narzędzia oparte na sztucznej inteligencji też będą tutaj pomocne, tak jak Harvey. Ale te które wcześniej wymieniłam, z nich już bardzo dużo korzystaliśmy w procesach due diligence na przykład, gdzie one pomagają w dużej liczbie, na przykład kilkadziesiąt tysięcy umów. Przeglądają, wybierają klauzule, które wcześniej my sprecyzowaliśmy. Na przykład dotyczące poufności danych w konkretnej umowie, czy zakazu konkurencji. Czyli jeżeli sobie chcemy przeszukać umowy pod kątem zakazów konkurencji, to takie narzędzie, nam wypluje te wszystkie klauzule. No i później młody adept prawa przegląda, patrzy, gdzie jest problem i eskaluje tylko te umowy, w których dostrzeże wartość w przeglądzie przez osobę, przez eksperta prawnego.
Czyli automatyzacja, przegląd. Rozumiem, że sztuczna inteligencja po prostu... A możecie podać przykład takiego zapytania do sztucznej inteligencji w sferze prawnej?
Ja bym może rozluźniła, prawda? Bo to Ola też troszkę już o tym mówi, ale tak to nie wybrzmiało. Ja bym jednak rozróżniła automatyzację od sztucznej inteligencji, bo jednak automatyzacja to jest to, o czym mówiła Ola, czyli pewnego rodzaju pomoc w takim generowaniu umów, przeglądaniu dokumentów, dużej ilości, praca na dużej ilości danych, ale takich o podobnym zakresie. Też te narzędzia, o którym ja mówiłam, czyli przekierowanie odpowiednich zapytań, to są narzędzia... powiedziałabym automatyzacyjne. Natomiast sztuczna inteligencja, no to jest coś zupełnie innego i to jest taka dziedzina, gdzie my jeszcze, w mojej opinii, nie jesteśmy w takim momencie, w którym moglibyśmy bezpiecznie z niej korzystać, dlatego, bo to jest narzędzie w tej chwili, na przykład ChatGPT. W Nordamy nie używamy ChatGPT, zresztą wiele banków i firm prawniczych nie używa, dlatego, bo zdarzają się błędy.
Tam nawet jest taka adnotacja na dole, prawda?
Więc to jest absolutnie, wydaje się, na razie nie do użycia. Natomiast wiele jest organizacji, które sobie budują albo kupują narzędzia dla siebie. Mhm. Dlaczego? Bo trzeba kontrolować dane, które my wkładamy do tej sztucznej inteligencji. Trzeba skontrolować proces, żebyśmy nie mieli w środku zaszytego jakiegoś rozwiązania, które na przykład może powodować tak zwany ten bias, czyli jakieś uprzedzenie. Tak?
Albo coś, halucynacje, tak, które jakiś są sposób, częste.
Tak. I też musimy kontrolować to, co z tego wychodzi, tak? No bo tu wchodzi cała masa regulacji, których musimy przestrzegać, jak prawa autorskie.
Ta inflacja prawa jest też bardzo duża, prawda?
Tak, jak dane osobowe, jak no cała masa rzeczy, więc tutaj i jeszcze nie mamy regulacji prawnej, bo AI Act dopiero jest produkowany, tak, na poziomie Unii Europejskiej, więc wydaje się, że jeszcze, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję...
Jesteśmy u progu tej rewolucji.
Tak, musimy poczekać.
Myślę, że tak, ale myślę, że ten czynnik ludzki, o którym wcześniej powiedzieliśmy, jest tym bezpiecznikiem, bo ja nie... traktuję w tej chwili narzędzi opartych o sztuczną inteligencję i służących właśnie do wykonywania usług prawnych, choćby Harvey'a, w ten sposób, że on wypluje ostateczną odpowiedź. Mhm. Jeżeli zadamy właściwe pytanie, i to jest klucz sukcesu, bo my musimy się uczyć zadawać właściwe pytania, otrzymamy rezultat, to my musimy ten rezultat jako prawnicy, wynik sprawdzić. Mhm.
Cyfryzacja nie wyklucza człowieka, czyli to, o czym mówiłyśmy wcześniej.
Ale może to przyspieszyć, bo ten... Czym to się różni od tego, co my robiliśmy do tej pory? Jeżeli robiliśmy tak zwany research przed udzieleniem odpowiedzi na jakieś pytanie, no to też przeszukiwaliśmy różne bazy danych i to, co w tych bazach znaleźliśmy, niekoniecznie było aktualne, niekoniecznie było prawdziwe. Tak samo jest ze sztuczną inteligencją, która używa tego, czym ją nakarmimy. No i jaki jest input, taki jest output. I my musimy zweryfikować, czy ten output jest prawidłowy. Także ja myślę, oczywiście jest mnóstwo innych elementów, które myślę, że akt dotyczący sztucznej inteligencji w jakiejś formie ureguluje. Mamy wiele ograniczeń dotyczących przede wszystkim danych osobowych, ale wydaje mi się, że te narzędzia będą przyspieszać odpowiedzi na pytania prawne, które zadajemy. My dziś sobie to ćwiczymy i próbujemy i to całkiem nieźle wychodzi. Mhm. To nie jest jeszcze produkt ostateczny.
Ale dynamika tego procesu, rozumiem, jest na tyle szybka, że to za chwilę zacznie działać.
Tak, ale ja bym znowuż nie demonizowała tego. To znaczy to, co my otrzymamy jako produkt, to jeszcze będzie przez jakiś czas, myślę, że całkiem długi, jakieś obróbki potrzebowało, tak? Ten bezpiecznik ludzki jest niezwykle ważny. To ma ułatwić, tak jak automatyzacja, ma ułatwić ten proces żmudnej pracy, na przykład zbierania danych, ale musi nastąpić weryfikacja tego, co tam jest.
Słuchajcie, bo tak rozmawiamy o tym, jak właściwie człowiek ma się odnaleźć w tych nowych technologiach, ale chciałabym zapytać, i tutaj kieruję do ciebie też pytanie, choć pewnie Ola też uzupełni, Agnieszko. I jeżeli biznes chciałby się odnaleźć w tej cyfryzacji i w nowych technologiach, to jak robi się taki audyt potrzeb wewnętrznych? Gdzie my tego potrzebujemy? Na jakim etapie? W jakiej skali? Bo przecież te działy prawne są bardzo różne w różnych firmach.
Tak, to jest nie tylko działy prawne, działy compliance, prawda? Bo w niektórych organizacjach to jest jedno, a w niektórych są to rozdzielone. Szczególnie w tych branżach regulowanych, jak bankowość, to mamy oddzielne organizacje.
Ogromne.
Legal, compliance, ogromne. Jest jeszcze audyt, który też właśnie dokładnie wchodzi w te sfery. Więc to jest bardzo istotne. Najistotniejsza jest bardzo ścisła współpraca z biznesem. Po prostu trzeba znać dobrze organizację, ściśle z nią współpracować i ten prawnik wewnętrzny, który tam siedział za szafą i odpowiadał tylko reaktywnie, to już jest po prostu przeszłość, tak? I w ogóle jeszcze kilka lat temu, to jest niewiarygodne, nie było wiadomo, czyim prawnikiem jest prawnik wewnętrzny. Czy to jest prawnik zarządu, czy to jest prawnik organizacji, czy to jest prawnik rady nadzorczej.
Jakie interesy reprezentuje.
I były General Counsel GE, 7 lat temu napisał taką książkę Inside Counsel Revolution chyba. I on ten dylemat rozstrzygnął, że prawnik wewnętrzny jest prawnikiem organizacji. Że to jest po prostu osoba, która musi dbać o interesy organizacji, a nie zarządu, nie rady nadzorczej, nie jakichś poszczególnych organów. I to stawia nas w tym momencie w takiej sytuacji bardzo blisko compliance, bo się nagle okazało, że to nie są przeciwstawne działy, compliance i legal, że my mówimy jednym głosem, bo my chcemy, żeby organizacja była bezpieczna, żeby działała zgodnie z prawem i żeby była efektywna. Więc to jest... I teraz, jeżeli mamy już odpowiedź na to pytanie, czyim prawnikiem jest prawnik wewnętrzny, to wtedy mamy też od razu łatwiejszą sytuację, jeśli chodzi o diagnozę potrzeb, prawda? Bo my nie pytamy konkretnych organów, tak? Komu będzie wygodniej, jak się zajmiemy tym albo tamtym, zautomatyzujemy ten proces, a tego nie.
Tylko potrzeby biznesu.
Tylko po prostu potrzeby biznesu, tak? Bardzo to jest związane z tym, gdzie są przychody w organizacji. Tak, bardzo to jest związane z tym, który obszar generuje najwięcej problemów. Jeżeli zna się organizację, to jest odpowiedzi na te pytania są proste i wtedy uderzamy w punkt z tym, co trzeba usprawnić, co trzeba ulepszyć i gdzie trzeba przyłożyć jednak większą uwagę.
Czyli budowanie efektywności. W jakich branżach są takie branże, w których się najbardziej ta automatyzacja, albo nie automatyzacja, bo to jest jakby tylko jeden z elementów, ta cyfryzacja procesów prawnych sprawdza?
Myślę, że branże regulowane są tutaj takim naszym najlepszym klientem potencjalnie, czyli sektor finansowy. Myślę też, że farma szeroko pojęta jako branża bardzo regulowana, dlatego że...
Dane wrażliwe,
ale ogromny obszar compliance. Mnóstwo nowych regulacji, ciągle się zmieniających. I też jak patrzymy sobie na duże firmy z jednego i drugiego sektora, to są to firmy globalne, gdzie mają regulacje z różnych jurysdykcji. I żeby temu podołać, to właśnie musi być i automatyzacja, i odpowiednie narzędzia do workflow, tak jak ta praca ma przepływać, bo to, o czym mówiłaś, to narzędzie, które używacie, to właśnie do odpowiedniej organizacji pracy wewnątrz. My na przykład w Centrum Kompetencji Usług Prawnych w Gdańsku też musimy takiego narzędzia używać przy dużych projektach, bo bez tego nie jesteśmy w stanie na masową skalę wykonywać projektów dla naszych klientów. Więc sektory regulowane, które mają duże departamenty prawne i najlepiej firmy globalne, bo tam ta skala jest ogromna.
No właśnie, bo to też chciałam zapytać, czy mniejsze i działające w skali krajowej też mogą spróbować tego, czy to nie ma sensu?
Nie, ma sens, tylko zapytałaś, który najbardziej, więc o nich powiedziałam. Natomiast absolutnie ma sens, bo są narzędzia bardzo proste, jak ten do automatyzacji służące, które nawet na mniejszej skali mają sens. Wypełniania wniosków do KRS-ów, tak? To w mniejszych organizacjach też się z tym borykamy, więc...
Czyli generalnie w ogóle tworzy się, słuchajcie, nowy ekosystem jakby pracy dla prawników.
Zdecydowanie i stąd powiedziałam, że musi się zmienić model świadczenia usług prawnych, bo myślę, że za parę lat młodzi prawnicy nie będą chcieli wykonywać żmudnej pracy bez zaangażowania technologii, bo będą wiedzieć, oni będą rozumieć i wiedzieć, że jeżeli użyją tego narzędzia, to nie muszą wypełnić ręcznie 100 wzorów umów, tak? Tylko że to się może zadziać przez naciśnięcie jednego przycisku.
Słuchajcie, bo rozmawiamy tak o tej rewolucji w technologii. Technologia też zawsze się kojarzyła generalnie jako taka branża mocno zmaskulinizowana. Ale ja obserwuję i spotykam się zresztą z wami w gronie mocno damskim, że to nie jedyna rewolucja, która przychodzi w tym zawodzie, bo obie jesteście związane z nowymi technologiami, jesteście kobietami. Słuchajcie, czy to jest tak, że rzeczywiście zawód prawników, albo inaczej zawód prawniczy staje się zawodem prawniczek?
Ten zawód nie był chyba aż tak bardzo męskim zawodem. Wydaje mi się, że było dużo adeptek prawa i jak my kończyłyśmy i jest obecnie. Natomiast ten szklany sufit, on zawsze istniał i istniał również w zawodzie prawniczym. Było dużo prawniczek, które kończyły prawo, a tych, które docierały do najwyższych stanowisk, czy partnerski w kancelariach, czy w zarządach, w biznesie, no tego było znacznie mniej. Tutaj następuje zmiana, nie zmiana na tym etapie wejścia do zawodu, bo wydaje mi się, że w momencie, kiedy my zaczynałyśmy wykonywać ten zawód, to było równie dużo koleżanek, co kolegów.
Wystarczyło dobrze zdać egzamin wstępny.
Tak, tak.
Tylko, i końcowy.
Tylko ta zmiana następuje na etapie zarządów i na etapie partnerów equity, bo jak ja zaczynałam swoją pracę, to partnerów equity w dużych kancelariach kobiet było bardzo niewiele, żeby nie powiedzieć, że to były pojedyncze przypadki.
Ale zanim oddam Agnieszce głos, to nawet z raportu PwC, Ola, wynika, że aż 85% respondentek wskazało, że z uwagi na bycie kobietą doświadczyły deprecjonowania swoich kompetencji eksperckich. 1/3 uznała, że dzieje się tak często lub bardzo często. Agnieszka, ty jesteś też mentorką. Ty dostrzegasz ten problem?
Tak, ten raport Sytuacja kobiet w branży prawniczej, który był pomysłem właśnie PwC, Fundacji Women in Law i Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw, pokazał, że prawniczki jednak czują się niedoceniane. I jest to jednak, w mojej opinii, no trochę pokłosie takiego stereotypu mężczyzny prawnika, bo zgadzam się, że teraz więcej kobiet niż mężczyzn kończy prawo, że jesteśmy naprawdę bardzo dobrze...
I to statystyki pokazują, tak?
Tak, bardzo dobrze jesteśmy wykształcone. I też w korporacjach prawniczych jest większość kobiet w tej chwili. Natomiast no, musimy pamiętać o tym, że przez setki lat, tysiące nawet lat, zawód prawnika był wykonywany wyłącznie przez mężczyzn. No trzeba, ja zawsze podaję ten przykład Uniwersytetu, prawda, Jagiellońskiego, który powstał w 1364, a pierwszą kobietę przyjął w 1918. Więc prawie 600 lat prawnikami byli wyłącznie mężczyźni. I to ten stereotyp gdzieś pokutuje. nawet nieuświadomiony. To jest tak zwany unconscious bias, którego my w ogóle nawet nie rozpoznajemy. Dopiero potem się on okazuje w praktyce. Respondentki w tym badaniu, w tym raporcie wskazywały takie sytuacje, bo było bardzo dużo takich opisów prawdziwych sytuacji. Wskazywały takie sytuacje, że dwoje radców prawnych, mężczyzna i kobieta, są na spotkaniu i klient mówi do niego pani mecenasie, a do niej pani Kasiu. Mhm. I to jest, to może nie być nic złego, gdybyśmy nie mieli ich razem, prawda? Więc to jest takie właśnie może nieuświadomione, mało poważne traktowanie kobiet. I to wyszło w tym raporcie. My sobie tego nie uświadamiamy, być może, bo tak jak...
Ale obie też jesteście na bardzo wysokich stanowiskach, prawda? Więc, a myślę, że takie młode prawniczki, te ich początki są najtrudniejsze, bo one się zderzają z tym światem nie dość, że właśnie nowych technologii, nie dość, że facetów, wielkich korporacji. Jak one sobie mają radzić wchodząc? Czy one mają rzeczywiście wejść pewnie w ten zawód, czy po prostu obronią się kompetencjami?
Jedno i drugie, to znaczy na pewno się obronią kompetencjami, bo współpracuję z bardzo dużą liczbą kobiet i one sobie doskonale radzą w tym zawodzie. To tutaj myślę, że kompetencje są takie same. Kobiety też bardzo lubią się dokształcać, więc jakby studia podyplomowe, kolejne kursy, to widać. Są bardzo zaangażowane właśnie w rozwój zarówno umiejętności miękkich, jak i tych kompetencji twardych. Także kompetencje są na bardzo wysokim poziomie i tutaj nie mam żadnych wątpliwości.
Tak, to pytanie,
co
czy
do tej
wystarczą?
Pewności siebie, to pewnie my ciągle musimy nad tym pracować. To jest ogromny obszar dla nas, do tego, żebyśmy my się lepiej czuły w środowisku. I też wsparcie starszych koleżanek jest ważne. Mm-hmm. Takie programy mentorskie, o których wspomniałaś, też uczestniczę w dwóch. Myślę, że jest znaczące, dlatego że one, kobiety doświadczone, pokazują drogę tym młodym, że jest to możliwe, że jest to do zrobienia, że tymi kompetencjami, które mają, właśnie się obronią, że nie muszą się bać sytuacji, w których ktoś powie do nich pani Kasiu zamiast pani mecenas, że za chwilę to one pokażą, że sobie świetnie poradzą na negocjacjach.
Albo mogą powiedzieć pani mecenas, panie prezesie, panie dyrektorze, po prostu.
A ja myślę, to jest zawsze kwestia indywidualnego podejścia. Można to potraktować jako drobiazg, można odpowiedzieć
postawić
odpowiednio,
granice, jasno,
a można
tak.
też kompetencjami pokazać, że to ja wiem, co mówię, mm-hmm. i o czym mówię.
A wy pamiętacie takie trudne momenty z waszej drogi na szczyt prawniczy? Choć może to jeszcze nie jest szczyt dla was.
Myślę, że dla każdej prawniczki, która pracowała w kancelarii, to tym trudnym momentem jest zawsze gdzieś tam odnalezienie się w tym świecie tak naprawdę ciężkiej pracy i troszeczkę takiego twardego sposobu zarządzania. Nie wiem, jak to określić, mhm. bo w tej chwili...
Żeby nie powiedzieć męską ręką.
Mamy teraz troszeczkę właśnie zmianę, jeżeli chodzi o sposób przywództwa. Bardziej dochodzi do głosu inteligencja emocjonalna. My, młodsze pokolenia, wymuszają to, że my musimy bardziej interesować się, jak to, co mówimy, wpływa na młodsze pokolenie, jak możemy im pomóc. Mhm. Tak? Jesteśmy po to. Po to jesteśmy menadżerkami w dużych korporacjach, żeby pomagać młodym ludziom w ich pracy i żeby to po prostu wszystko jak szło w jak najlepszym kierunku. Wydaje mi się, że kiedyś takiego przeświadczenia ci menadżerowie nasi nie mieli. Im chyba nie wydawało się, że są po to, żeby nam pomóc. Więc wydaje się, że...
Ale nie wydaje się, ale nie wydaje wam taki... się, bo rozumiem, że mówisz o żeby nie dojść do takiego matkowania pracownikowi, tak. Ale czy nie wydaje wam się, że właśnie to, że się czasami zarządza w zespole twardą ręką, to jest tak, że to buduje jednak człowieka mimo wszystko. To znaczy uodparnia go na różnego rodzaju trudne sytuacje, kryzysy, reakcje, bo on się z nimi bardzo boleśnie zderza. Czyli tak jakby to kiedyś nasze mamy powiedziały, tak się uczy życia.
Myślę, że to, co Agnieszka wspomniała o tym nowym przywództwie, nowym stylu przywództwa, to jest lepsza odpowiedź na potrzeby młodych pokoleń niż twarda ręka, o której ty wspominasz i którą my chyba wszystkie pewnie przeżyłyśmy na początku swojej kariery. Na pewno zadaniem nowego menadżera, nowej menadżerki jest pozwalanie zespołowi być najlepszą wersją siebie. Każdemu z osobna i całemu zespołowi razem, a niekoniecznie twarda ręka. Mi się wydaje, że ludzie dzisiaj tego wcale nie potrzebują.
Co nie wyklucza egzekwowania obowiązków, prawda?
Oczywiście i można być zasadniczym, a jednocześnie wspierającym tam, gdzie jest taka potrzeba. Można być wymagającym i wspierającym. Te dwie rzeczy się nie wykluczają, ale na pewno jesteśmy daleko od modelu, w którym kiedyś był mobbing. Ta twarda ręka, ona różnie wyglądała, więc
Też, wiesz, Ola, w raporcie twierdząco, że spotyka się z mobbingiem, choć oczywiście rozumienie mobbingu jest bardzo różne, aż 61% prawniczek, szczególnie wśród właśnie tych młodych stażem, czyli to jednak istnieje ciągle.
Ja mam wrażenie, że nasze doświadczenie przynajmniej, ale pozwolę sobie powiedzieć za na sobie, mojej Agnieszki jest z Warszawy głównie, prac w międzynarodowych firmach, gdzie trochę ta ewolucja przywództwa jest bardziej zaawansowana niż w mniejszych ośrodkach, gdzie ta praca nad zmianą stylu przywództwa jeszcze nie nastąpiła właściwie. Ja wydaje mi się, że z przypadkami, o których mowa w raporcie, bo raport miał bardzo szeroki zasięg, również mniejszych miejscowości, małych kancelarii, to tamte problemy są inne. W dużych firmach od dawna pracujemy nad stylem przywództwa, który bardziej zmierza w to wspieranie najlepszej wersji siebie.
I uwzględnia też życie rodzinne kobiet, prawda? Bo to też jest ważne.
Absolutnie tak. Pytałaś o tą sytuację, bo jeszcze do tego wrócę. O sytuację trudną na początku drogi, gdzie bycie kobietą trochę może zmieniało to wyzwanie i czyniło je jeszcze trudniejszym. To ja mogę przywołać jeszcze z White & Case taką sytuację, gdzie myślę, że miałam może z półtora roku doświadczenia i została mi powierzona do wykonania, oczywiście jako jednej osobie z większego zespołu, duża transakcja finansowania, zresztą dla Nordei, więc tutaj jest taki związek w tej historii, gdzie łączy się również z obecną firmą Agnieszki. Było spotkanie na szczycie, gdzie zaczynaliśmy rozmawiać o tej transakcji. Był klient, był bank, no i była kancelaria White & Case, która tym zarządzała. Całym procesem ja przygotowałam prezentację, no i poszłam do mojego mecenasa zapytać, czy pójdzie ze mną na to spotkanie, że już przyszli goście. On mówi, ale może pani Olu, pani sobie poradzi sama. Ja mówię, oczywiście, jak to prawnik w tej sytuacji, odpowiedziałam, że oczywiście jak trzeba, to ja sobie poradzę sama, ale byłam bardzo przerażona tym, co mnie czekało, że mam wejść na to spotkanie, gdzie byli oczywiście sami mężczyźni i była cała sala, to myślę, że było z 15 osób czekających na to właśnie, że przyjdzie przedstawiciel kancelarii i opowie, jak ma dalej proces wyglądać. I myślę, że to nie ułatwiało, że byłam jedyną kobietą na sali. To zadanie było jeszcze trudniejsze przez to. Tak nie do końca było wiadomo, jak weszłam, to kim ja jestem, czy właściwie mam podać kawę,
czy panią Olą, czy panią Mecenas.
Co tam się ma wydarzyć, dlaczego ja. Ale po zrobionej prezentacji to już wszyscy zaakceptowali, że ja wiem, co mówię i wiem, o czym mówię. I jakieś tam zaufanie się zostało zbudowane.
Czyli ale jednak to rzucenie na głęboką wodę nie jest takie złe.
Działało. No ale było to duże wyzwanie na samym początku. I myślę, że w ogóle w środowisku biznesowym to, że jeśli jedyną kobietą często na sali, czy w takim obszarze networkingowym, na przykład wieczorem na kolacji, czy na spotkaniu, nie ułatwia. Łatwiej jest, jak jest nas więcej, bo mamy wspólne tematy, łatwiej nam się rozmawia ze sobą. I ja też obserwuję to w PWC, że mamy w tej chwili więcej partnerek equity. Jest mi znacznie łatwiej na spotkaniach służbowych, bo mam więcej koleżanek. Jest to dużo, dużo łatwiejsze.
A to ciekawe spostrzeżenie. Koleżankujmy się po prostu. No dobrze, to kończąc tym wątkiem, Agnieszko, to jak być kobietą w Legalu i nie zwariować?
Ja myślę, że przyszłość jest przed nami. W tej chwili te statystyki się poprawiają, jeśli chodzi o właśnie przebijanie szklanego sufitu.
Zdecydowanie.
Dzięki temu, że mamy właśnie jakieś organizacje networkingowe, że mamy mentoring, który pomaga młodym kobietom. Też legislacja idzie w dobrym kierunku, bo mężczyźni powoli się włączają w opiekę nad dziećmi. Wydaje mi się, że idziemy w bardzo dobrym kierunku. Statystyki się poprawiają. No w tej chwili tam czytam, był taki raport HRK o liderkach w kancelariach. Tam była wskazana liczba 33% kobiet miało stanowiska partnerskie. Trochę lepiej jest in-house, bo tam około 45% kobiet jest dyrektorkami działów prawnych, więc już prawie połowa. Więc idziemy, wydaje się, bardzo dobrą stronę. I teraz po prostu należałoby tego nie zepsuć, tak? Czyli gdzieś tam, bo to nie możemy usiąść na laurach, tak? To po prostu cały czas te szanse trzeba wyrównywać, no przez różne historie typu właśnie urlopy macierzyńskie i tak dalej. Chodzi o to, żeby to wszystko nie przeszkadzało, żeby młode osoby wzmacniać, zachęcać do tego, żeby te kariery robiły, żeby spełniały się zawodowo, żeby się rozwijały. I wydaje się, że wtedy w ogóle też biznes skorzysta na tym. Są statystyki, że organizacje zarządzane przez kobiety są bardzo dochodowe, że jednak ten sposób przywództwa jest dobry dla organizacji, więc ja jestem optymistką, że nie ma co wariować, tylko właśnie iść
robić
do przodu
swoje.
Z uśmiechem, tak.
Olu, jak być kobietą w Legalu i nie zwariować?
Ja też jestem optymistką, to tak kontynuując, co Agnieszka powiedziała, myślę, że być otwartym na nowe. W każdym obszarze. Jeżeli chodzi o naszą pracę, to ułatwiać sobie tam, gdzie możemy, właśnie używając nowych narzędzi, nowych technologii, używając nowych modeli, tam, gdzie możemy tą naszą pracę usprawnić.
Optymalizować swój czas i zadania.
Optymalizować maksymalnie. Tam, gdzie możemy to wydelegować. Wydelegować choćby technologii, bo nasze życie stanie się dzięki temu łatwiejsze. Być otwartym też na nowe wyzwania i odważnie je podejmować. Bo myślę, że czasami nam kobietom tego brakuje, żeby odważnie odpowiedzieć
pewności
na
siebie.
Propozycję, która przed nami stoi i otwiera nowe drzwi, więc otwartość na nowe narzędzia, nowe sposoby świadczenia usług prawnych, otwartość na nowe propozycje, na nowe biznesy, nowe sektory, startupy i tak dalej. To są rzeczy bardzo, myślę, otwierające przed nami nowe drogi. A w takiej warstwie osobistej, ja jestem też w programie mentoringowym Busoli, tam jest taka triada: praca, pasja, rodzina w różnej kolejności. I myślę, że to też w wersji osobistej bardzo pomaga, żeby nie zwariować.
Bardzo ładne podsumowanie naszej rozmowy. Bardzo wam dziękuję za tę dyskusję. No i nie zapamiętajmy oczywiście o panach prawnikach, panach mecenasach w tym wszystkim, bo to, że kobiety się pną na szczyt, to nie oznacza, że nie są w stanie współpracować z mężczyznami, prawda? Bo to jest bardzo istotne, żebyśmy się po prostu wszyscy traktowali na równi. Bardzo wam dziękuję za rozmowę. Agnieszka Dzięgielewska-Jończyk, General Counsel Nordea, Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw, mentorka. Bardzo dziękuję.
Dziękuję również.
Aleksandra Bańkowska, partner PWC Polska, adwokat PWC Legal Żelaznicki, spółka komandytowa, obszar głównie bankowości, ale także mentorka, znająca się świetnie na nowych technologiach. Bardzo wam dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję, Karolina.
Dziękuję.